Poniedziałek 18 tygodnia okresu zwykłego. W pierwszym czytaniu w księdze proroka Jeremiasza widzimy spór między fałszywym prorokiem Hananiaszem a Jeremiaszem. Jest rok 597 przed Chrystusem. Juda ze stolicą w Jerozolimie jest poddana królowi Nabuchodonozorowi, królowi Babilończyków. 125 lat wcześniej padło Królestwo Północne, padła Samaria pod ciosami Asyryjczyków. Potem Asyria została zdominowana przez Babilon. Babilon coraz bardziej rozszerza swoje wpływy i podporządkowuje sobie stopniowo wszystkie ludy tej części basenu Morza Śródziemnego, docierając aż do granic Egiptu. I Juda znajduje się wśród tych krajów, które płacą trybut Babilończykom, które uznają jego zwierzchnictwo. Począwszy od króla Jojakima, później jego syna Jojakina. Króla, którego dzisiaj widzimy, to jest król Sedecjasz. Wszyscy oni są królami niewiernymi Bogu Jahwe. Tak ich ocenia autor natchniony, autor Biblii, że to są królowie, którzy nie słuchają Jahwe. Podobnie jak wszyscy, jak większość wcześniejszych królów, wśród których przede wszystkim Manasses był takim królem ewidentnie złym, który posuwał się aż do składania dzieci w ofiarach dla bóstw. I autor natchniony, autor Biblii, interpretuje tę historię właśnie, że teraz przyjdzie kara za wiarołomność Izraela, że Bóg posługuje się historią, Bóg posługuje się obcymi najazdami właśnie po to, żeby ukarać Izraela. Ukarać w sensie przywołać do nawrócenia, sprawić, żeby się nawrócił do Boga Jahwe, do Boga prawdziwego. I prorocy prawdziwi, prorocy właśnie tacy jak Jeremiasz, jak Micheasz, wzywają do tego, żeby się podporządkować tym wyrokom historii, żeby uznać, że Bóg posługuje się Babilończykami, żeby ukarać niewierny naród. Nie buntować się przeciwko Babilończykom. Król Nabuchodonozor, król babiloński, jest wyrazicielem sprawiedliwego gniewu Boga, nawet jeżeli o tym nie wie. Królowie Judy, królowie Jerozolimy i elity nie chcą się pogodzić jednakowoż z tym, że tracą wpływy, że muszą płacić trybuty królowi Babilonu, Nabuchodonozorowi. I po kolejnych buntach tych królów Nabuchodonozor oblega Jerozolimę. Król Jojakim rozumie, że nie może się opierać Nabuchodonozorowi więcej i musi poddać się, więc otwiera bramy. Wojska Chaldejczyków, czyli Babilończyków, wchodzą do Jerozolimy, uprowadzają króla i jego dwór do Babilonu, ugałacają świątynię z jej wielkich bogactw. Wszystkie naczynia, wszystkie drogocenne przedmioty zabierają do Babilonu. Natomiast na miejsce króla Jojakima, zresztą bardzo młodego króla, zaledwie 18-letniego, ustanawiają jego wuja, też bardzo młodego człowieka, 21-letniego, któremu nadają imię Sedecjasz. To, że zmieniają imię, to oznacza, że mają nad nim władzę. Sedecjasz oznacza sprawiedliwość Boża, gdzie samo jego imię ma mówić, że tym, który w taki sposób surowy wymierza sprawiedliwość, jest sam Bóg. Elitom Izraela jednak jest trudno pogodzić się z takimi wyrokami bożymi. Mają swoje plany, nie chcą uszczerbku w ich dochodach, nie chcą tego, żeby płacić bardzo wielkie daniny królowi babilońskiemu, więc nieustannie są zbuntowani, niezadowoleni. I do nich właśnie wychodzi prorok, fałszywy prorok Hananiasz, z jego fałszywą wizją, z jego fałszywymi wizjami, gdzie prorokuje, że jeszcze tylko dwa lata i Pan Bóg odwróci losy, że wrócą naczynia zabrane, że król wróci, że Jerozolima wróci do swojej dawniejszej potęgi. I jest to głos fałszywy, jest to głos, nie jest to wizja Boża, jest to wizja, której elity chcą słuchać. Jest im miła, jest im wygodna, może jest jakąś częścią wręcz propagandy uprawianej na dworze, żeby przekonać pozostałych do buntu przeciwko Nabuchodonozorowi. Prorok Jeremiasz, który wie, że nie takie są plany Boże, ale jeszcze nie ma jakiejś konkretnej wizji od Pana Boga, przypomina tylko zasadę dotyczącą proroków, że jeżeli prorok prorokuje błogosławieństwo, prorokuje pomyślność, to jeżeli się tak nie stanie, to znaczy, że był fałszywym prorokiem i wtedy musi ponieść śmierć. I to jest zasada, która wynika z prawa mojżeszowego. Później jednak Jeremiasz ma wizję od Boga i w tej wizji ma nałożyć sobie chomonto, jarzmo, tak żeby pokazać, że nie, że jeżeli Izraelici się zbuntują przeciwko Babilończykom, król Babilonu nałoży na nich jarzmo. No i prorok Hananiasz podchodzi do Jeremiasza, zabiera mu to jarzmo drewniane i łamie publicznie, żeby pokazać, że Jeremiasz jest bezsilnym prorokiem, że to Hananiasz ma rację. Na co Jeremiasz odpowiada groźbą, że złamałeś drewniane, będzie nałożone żelazne, czyli jeszcze cięższe, a ty umrzesz w ciągu tego roku. I rzeczywiście tak się stanie i to, że Hananiasz umiera, oznacza więc, że jego proroctwo było fałszywe. Rzeczywiście po kolejnych 11 latach znowu Jerozolima się zbuntuje przeciwko Babilończykom. Babilończycy oblegną miasto, teraz już nie będą otwarte bramy, Sedecjasz zostanie oślepiony, ostatnim widokiem, jaki będzie widział, to będzie zabijanie jego własnych dzieci przez Babilończyków i wszyscy ważniejsi ludzie, tylko biedota zostanie w Jerozolimie, bo wszyscy, którzy cokolwiek znaczą, mają jakikolwiek wpływ, i siłę, i pieniądze, wszyscy zostaną prowadzeni do Babilonu. Więc dopełni się kara za grzech niewierności Izraela Bogu Jahwe. Spełnią się słowa Jeremiasza. I znowu lekcją dla nas jest zadać sobie pytanie, których proroków słucham? Proroków prawdziwych, bożych, którzy może domagają się ode mnie powrotu na ścieżki prawdy, na ścieżki, które będą być może wymagały jakiegoś wysiłku, jakiegoś trudu nawrócenia, czy proroków fałszywych, którzy mówią mi to, co ja chcę usłyszeć, gadzą mi, mówią rzeczy, które są dla mnie wygodne, przyjemne, ale które ostatecznie okazują się katastrofą. Katastrofą w odniesieniu do ludu, do narodu, do kościoła, a też do mnie osobiście, czy do mojej rodziny. Jakby jest to przypomnienie takie, że prorocy mogą być fałszywi i mogą być prawdziwi. I może tak być, że prawdziwy prorok posłany od Boga będzie głosił rzeczy trudne, trudne do przyjęcia. Ale dopiero przyjęcie tego zapewni ocalenie. Dzisiejsza Ewangelia natomiast to znana scena, kiedy Jezus idzie po wodzie. Jezus długo modli się, uczniowie już odpłynęli i On idzie do nich po wodzie. Jest to scena i prawdziwa, i symboliczna, bo deptanie wody to oznacza, że Jezus ma władzę nad wodą, a otchłań wody, woda jako otchłań, woda jako morze, jest symbolem śmierci. Woda zalała Egipcjan przy wychodzeniu z Egiptu Izraelitów, a Izraelitów właśnie ocaliła. I deptać coś w kulturach wschodu oznacza mieć nad czymś władzę, jakby mieć coś podporządkowane. Jezus depcząc wodę pokazuje, że panuje nad śmiercią, nad otchłanią. Kiedy przychodzi do nich, oni wybuchają panicznym strachem, sądząc, że to zjawa. Znowu jest to jakaś analogia, coś podobnego do Jezusa już po zmartwychwstaniu, kiedy nie rozpoznają Go od razu. I tutaj także Jezus przychodzi z jakąś taką swoją mocą, że nie od razu jest do rozpoznania. Piotr Go znowu rozpoznaje. Jezus wzywa ich do tego, żeby się nie bali. To jest bardzo często na kartach Ewangelii, jest właśnie to wezwanie, żeby nie bać się, kiedy Bóg przychodzi. Że jak Bóg przychodzi, to wzywa do tego, żeby pozbyć się lęku. Anioł do Maryi mówi, nie bój się. Anioł mówi do Józefa, nie bój się. Piotr także już usłyszał te słowa od Jezusa po cudownym połowie ryb, kiedy Jezus go powoływał. Mówi, nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Więc kiedy Piotr znowu słyszy słowa, nie bój się, nie bójcie się, może się domyślać, że to jest Pan i mówi do Jezusa, jeżeli to Ty jesteś, pozwól mi przyjść do siebie po wodzie. I Jezus mówi, chodź. Dopóki Piotr ufa Jezusowi, idzie po wodzie. Ale kiedy wieje boczny wiatr, być może Piotr się obraca, jakby nie przestaje być wpatrzony w Jezusa, obraca się w kierunku powiewu, w kierunku tego, skąd przychodzi ten wiatr. Lęka się i kiedy zaczyna się lękać, zaczyna tonąć. Jezus mu nie pozwoli utonąć. Kiedy tylko Piotr się do niego zwróci, Panie, ratuj, Jezus go uratuje, wyciągnie go z wody, ale z takim zarzutem, że zwątpiłeś, człowieku małej wiary. Jezus chce zaufania uczniów, chce zaufania do tego stopnia, że pozwoli im chodzić po wodzie, kiedy oni będą mu ufać. I oni rzeczywiście po tym wydarzeniu wyznają wiarę. Ty jesteś Synem Bożym. No niezwykłe słowa. Ty naprawdę jesteś Synem Bożym. Dla nas jest łatwo powiedzieć, Jezus jest Synem Bożym, ale dla nich to były same początki wiary w to, że Jezus jest Synem, prawdziwym Synem Boga. Ten obraz dzisiejszej Ewangelii, on jest też bardzo często obrazem naszego życia. No, Jezus nas wzywa do chodzenia po wodzie, to znaczy do robienia rzeczy, które po ludzku są czasem nieracjonalne, bo chodzenie po wodzie jest nieracjonalne, bo człowiek powinien utonąć, ale Jezus mówi, że jeżeli Ty mi zaufasz, to Ty przejdziesz przez te różne sytuacje trudne, niewytłumaczalne, gdzie już dawno powinieneś się utopić, gdzie już za dawno powinieneś zginąć, przepadnąć, a jednak dopóki mi ufasz, doświadczasz, że przechodzisz z jednej sytuacji do drugiej, że tam, gdzie już miał być koniec, gdzie już miał się wszystko źle skończyć, gdzie już nie było nadziei, okazało się, że dopóki trwaliśmy mocno przy Chrystusie, przeszliśmy. Ku zdziwieniu czasem naszemu własnemu albo innych, że przyczepić się mocno do Jezusa, zakorzenić się w Nim, pójść za Nim oznacza, że jestem w stanie deptać te siły śmierci, które mnie otaczają, być ponad nimi, robić rzeczy, które po ludzku są nie do zrobienia, niewytłumaczalne, właśnie dlatego, że Mu zaufałem. Ale też doświadczamy tego, że bardzo często właśnie w takich sytuacjach trudnych toniemy, że z własnej winy, z własnej głupoty, czasem z własnego braku zaufania Jezusowi, zaczynamy tonąć. No i wtedy trzeba robić to, co Piotr, trzeba wołać, Panie, ratuj, bo Jezus nam nie pozwolił tonąć. Jeżeli znowu zwrócimy się do Niego z całym zaufaniem, z całą nadzieją, że z całą ufnością, że On może nas uratować, bo On chce nas ratować, bo On dla nas przyszedł, On nas kocha. Niech ta scena, niech to słowo, które dzisiaj słyszymy, uczy nas zaufania do Boga także w sytuacjach trudnych, abyśmy nie dawali się zwieść fałszywym prorokom, przyjmowali nawet twarde, trudne słowa od proroków prawdziwych, za to czepili się całym zaufaniem, całym sercem Jezusa, tak by przejść, by pozwolić się uratować, by odkryć, że On nas nigdy nie zostawia.